Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dlaczego należy dzieciom czytać? Na to pytanie chcielibyśmy dzisiaj poszukać odpowiedzi razem z zaproszonymi do naszego studia gośćmi, a są nimi pani Anna Wiśniewska, psycholog oraz mama trójki dzieci, jak również pani Małgorzata Nawrocka, autorka bajek i publikacji dziecięcych, również mama trójki dzieci.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam Panie w naszym studio, jak również serdecznie raz jeszcze witam naszych widzów i słuchaczy w tym wyjątkowym, świątecznym, można powiedzieć, czasie. Święta i długie zimowe wieczory zdają się być idealnym czasem do rozmów, do czytania, do opowiadania, też nadchodzące i zbliżające się ferie. Dlaczego ważne jest czytanie, opowiadanie, rozmawianie z najmłodszymi naszymi? Może zacznijmy od psychologa. Pani Anno.
Myślę, że teraz ten czas, jaki mają rodziny, jest tak zabiegany, więc kiedy przychodzą już te święta wymarzone, na które wszyscy czekamy, na które dzieci tak tęsknią, to jest to świetna okazja do tego, żeby po prostu z dziećmi trochę pobyć. A myślę, że właśnie taką okazją jest czytanie dzieciom bajek, wtedy kiedy mama, tato biorą dzieci na kolana, mogą je przytulić, biorą książkę do ręki, może dziecko wybrać, którą książeczkę by chciało, jaką bajeczkę by chciało. I to jest świetny moment taki na nawiązanie takiego związku bliższego, emocjonalnego ze swoim dzieckiem, bo nasze dziecko też się ciągle zmienia, dzieci rosną, także cały czas trzeba pilnować, aby ten kontakt był taki pełny, aby był dla dziecka właśnie ważny. I to jest, myślę, że świetna okazja też do rozmowy z dzieckiem, bo kiedy dziecko ogląda bajkę, czy w telewizji, czy na wideo gdzieś tam, to nie ma takiej możliwości, żeby przerwać. Dziecko wtedy nie może zapytać, o co chodzi, dlaczego ten bohater tak postąpił. A tutaj jest okazja świetna do tego, żeby z dzieckiem porozmawiać. Dziecko może dopytać o wszystko i to jest, myślę, bardzo ważne.
A pani Małgorzato, pani jako autor bajek dla dzieci, i jako mama również, co dziecku daje bajka?
Mam nadzieję, że daje jakby taką możliwość, żeby wziąć się za bary z życiem, które za chwilę już jako dorosłego człowieka to dziecko czeka. I jest taką próbą obejrzenia sobie świata w wartościowaniu czarno-białym. To jest bardzo ważne, bo kiedy dziecko dorośnie, to powinno mieć w życiu postawę jednoznaczną i jasną, taką ewangeliczną po prostu. Jesteśmy w klimacie świąt, możemy też wprost o tym powiedzieć. O to nam właśnie chodzi. W bajce, w dobrej bajce, w dobrej historii dla dzieci, bohaterowie tacy właśnie są. Są czarni i biali i dziecko, mając możliwość spotkania z nimi, uczy się jednocześnie świata wartości w sposób dla niego przystępny. Wiadomo, że nie będziemy opowiadać dzieciom o, i to niestety właśnie złe bajki robią, od razu o dramatach, o przemocy, o wojnie, o gwałtach, tylko pokazujemy, zobacz, jest zły wilk i zobacz, jest czerwony kapturek. I problem, z którym ono za kilka lat spotka się w życiu, można już zasygnalizować i jednocześnie rozwiązać, ponieważ taka historia na ogół powinna mieć swój jasny, czytelny, dobry finał. Uczymy wartości, uczymy mądrości, przygotowujemy dziecko do życia. To nie są tylko takie opowiastki, historyjki, którymi pasiemy dzieci jak cukierkami dla zabicia czasu czy dla ich przyjemności. To jest cała edukacja przez bajkę.
Zanim wymienimy cechy dobrej bajki, spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest bajka, czym jest opowiadanie, czym ono różni się od innych opowiadań, jeżeli chodzi na przykład o opowiadania z życia Pana Jezusa, jeżeli chodzi o przedstawienie scen biblijnych w porównaniu z innymi narracjami, opowiadaniami Pani Anno?
Ja myślę, że tutaj jest bardzo ważne to rozróżnienie, dlatego że kiedy opowiadamy dziecku o Panu Jezusie, o scenach biblijnych, to nie są bajki, ponieważ opowiadamy to, co było naprawdę i chcemy przekazać dziecku, że Pan Jezus żył naprawdę, chodził tutaj między nami i jest to troszeczkę tutaj inna rola, bardzo ważna i myślę, że w żadnym domu katolickim nie powinno zabraknąć takich rozmów i opowiadań właśnie mamy, taty czy babci, dziadka, którzy będą te historie dziecku przybliżać w takim języku, jakim ono zrozumie. Natomiast bajka spełnia tutaj troszeczkę inną rolę. potrzebę. Właśnie tak jak tutaj też mówiła pani Małgosia o tym, żeby świat dziecka jest często pełen lęków. Dziecku trudno zrozumieć ten świat, który jest dla niego coraz większy. Kiedy dziecko jest malutkie, ma 3 latka, na początku jest dla niego mama, jest dom, jest tata, a potem ono się dowiaduje, że oprócz tego najbliższego otoczenia, takiego jemu sprzyjającego bardzo, jest jeszcze ten świat dalszy, prawda? Że są inni ludzie i dziecko zaczyna się po prostu trochę obawiać tego, bo widzi, że ci inni ludzie nie zawsze są dobrzy, że mogą też zrobić krzywdę, dowiaduje się o niektórych sprawach i budzi to w nim lęk, a często nie umie też tego wyrazić, dlaczego tego się boi. I bajka przybliża mu to, porządkuje. I tak powinna wyglądać bajka, że powinna porządkować ten świat właśnie na to, co jest dobre, co jest złe. I że w trudnych sytuacjach, kiedy się znajdziemy, jest wyjście, że można znaleźć wyjście. Dziecko się identyfikuje z takim dobrym bohaterem i cieszy się, że ono sobie, ten bohater sobie poradził, więc i ono sobie poradzi, prawda? Więc to jest taka bardzo ważna tutaj rola bajki, przygotowująca dziecko, że taki pozawerbalny trochę sposób, bo często dziecko nie umie wyrazić, dlaczego się boi, prawda? Ono wyraża ten lęk w najróżniejszy sposób. To rodzice często obserwują, że pojawiają się jakieś lęki nocne, czy dzieci obgryzają paznokcie, no najróżniejsze formy. I to jest też dla nas sygnał, że trzeba z tym dzieckiem trochę więcej czasu spędzić, bo ono tak nam wprost nie powie, ono nie odpowie nam po prostu na pytanie, czego się boisz, bo ono często po prostu tego nie wie. A bajka jest taką możliwością, kiedy można ten problem dziecku przybliżyć i dziecko to po prostu rozumie, bo jest to mówione do niego jego językiem.
A wracając do scen z życia Jezusa, na rynku księgarskim pojawia się wiele opowiadań, wiele różnych książek przedstawiających i mówiących o życiu Jezusa, jego matki, rodziny z Nazaretu. Jak należy dzieciom czytać Biblię, jak należy dzieciom przekazywać treści zawarte w Piśmie Świętym? Pani Małgorzato.
Ojej, zobowiązujące pytanie. Ja nie wiem, czy ja to godnie robię, ale staram się, przyznam szczerze, we własnym domu również. Przebojem dla moich dzieci, to mogę powiedzieć śmiało, była Biblia dla maluchów. To była Biblia ilustrowana bardzo zabawnymi, pięknymi jednocześnie, zabawnymi w sensie takim humorystycznym, prawda, pięknymi ilustracjami. I jednocześnie historie biblijne przekazane tam były króciutkimi, prostymi dla 3-4-latka zrozumiałymi zdaniami. I to jest książka, do której te dzieci... Chyba najbardziej zaczytana w naszym domu. Śmiałam się, że położę ją kiedyś, kiedy ksiądz przyjdzie po kolędzie do nas, położy na stole zaczytaną na śmierć Biblię dla maluchów, ponieważ tam rzeczywiście już poodpadały okładki, wszystkie ilustracje są własnoręcznie tam jeszcze podmalowane. Ponieważ moje dzieci akurat zafascynował świat biblijny przez to, że bohaterowie wyglądali tak jak postaci z bajek, mówili językiem dla dziecka współczesnym, a jednocześnie przyznam, ja jako autor książek i też osoba, która stara się no, jednak zwracać uwagę na jakość słowa pisanego, jestem pewna, że akurat w tej Biblii zachowana została pewna klasa języka biblijnego, czyli jest to z jednej strony naprawdę Biblia, a z drugiej jest to napisane językiem, który w jakiś sposób przybliża dziecko do tej rzeczywistości biblijnej. Wspaniała książka, czyli odpowiedziałabym tak, może dobrać publikację do wieku dziecka. Wiadomo, że jak dziecko już dorasta, to ta Biblia dla maluchów nie wystarczy. Jest bardzo wiele ciekawych propozycji Biblia dla dzieci, Biblia młodych, czy Biblia, której autorem jest biskup Długosz, prawda? Taki przebój rynkowy, powiedziałabym, przez to właśnie, że kapłan, który kocha dzieci i je rozumie, napisał jakby list dla nich jednocześnie.
Który jest również biblistą.
I który jest biblistą, więc właśnie powiedziałabym, jakościowo doskonałe publikacje dawajmy dzieciom i jednocześnie, to tak, takie moje prywatne doświadczenie, myślę, że wielu rodziców również, opowiadajmy o bohaterach biblijnych jako przyjaciołach, bo tak naprawdę, kiedy się do Biblii sięgnie, to ona ten swój świat jakby taki historyczny, realny ma tak bogaty, że przypomina wiele, przerasta powiedziałabym nawet wiele historii, które my próbujemy opowiadać dzieciom z różnych okazji, czy historii rodzinnych, czy baśni, czy jakichś innych opowiadań. Biblia ma bohaterów nieprawdopodobnych i dzieci, jeżeli odpowiednim językiem o tym z nimi porozmawiamy, są zafascynowane tymi historiami. I myślę, że potem kontakt już z oryginalnym językiem biblijnym jest o tyle, mam nadzieję, będzie też dla moich dzieci łatwiejszy i radośniejszy, bo to są bohaterowie znani, jakby przyjaciele z dzieciństwa, których losy teraz poznajemy już dokładnie, tak literalnie, z których możemy dzięki temu może lepiej zrozumieć, poznać,
i
po prostu być z nimi
w życiu.
I odnaleźć właśnie.
Pani Anno, dla Pani jako dla mamy, ale również jako i dla psychologa, czym jest Pismo Święte w przekazie najmłodszym?
No ja myślę, że to jest jakby podstawa też naszego wychowania, że ponieważ my wierzymy i Jezus jest dla nas kimś bardzo ważnym w naszym życiu, jeśli dla naszej rodziny Pan Jezus jest na pierwszym miejscu, to wiadomo, że chcemy też, aby był On na pierwszym miejscu dla naszych dzieci. I myślę, że tutaj bardzo ważna jest właśnie wiara rodziców. Jeśli rodzice autentycznie wierzą i Jezus jest dla nich też przyjacielem i kimś, kto ich prowadzi, to dzieci to będą czuły i będą to widziały i też ten przekaz nasz będzie autentyczny po prostu, bo to jest nasz prawdziwy przyjaciel i my opowiadamy dziecku o naszym przyjacielu po to, żeby właśnie ono też mogło się tym zachwycić. Ja myślę, że to, co mi osobiście bardzo się podoba właśnie w Biblii napisanej przez księdza biskupa Długosza, to jest fakt, że są tam zamieszczone też autentyczne cytaty z Pisma Świętego. I myślę, że dla dzieci już nieco starszych dobrze jest, jeśli one właśnie już, bo to jest Słowo Boże, prawda? Więc ono ma troszeczkę już też inną moc niż tylko, jeśli to jest historia opowiedziana o Panu Jezusie. Mój 8-letni syn już wiele cytatów z Pisma Świętego zna i staramy się je uczyć na pamięć, bo to też mu pomaga w życiu, bo dla takiego dziecka, które idzie do szkoły, które się spotyka z kolegami, z tym światem zewnętrznym, który często nie jest taki, o jakim mu rodzice opowiadają, ten świat Pana Boga, prawda? Często jego koledzy nie znają Pana Jezusa w taki sposób i też ich wartości są inne, bo inne wynoszą z domu. I żeby on się mógł przed tym obronić, to musi mieć też taką mocną podstawę już też właśnie w Piśmie Świętym i w tym prawdziwym słowie, którym może się też posłużyć. Ja może dam tutaj taki przykład. Kiedy mój syn w jakimś tam momencie starał się buntować, że dlaczego on ciągle musi słuchać mamy, a wie, że Pismo Święte to jest taki bardzo ważny list Pana Boga do nas i jest to dla niego też bardzo ważne słowo i stwierdził pewnego dnia, że on będzie już teraz słuchał Pana Boga, a nie mamy i taty. I wtedy naprawdę myślę, że to też Duch Święty podpowiedział. Poprosiłam go, żeby otworzył Pismo Święte i przeczytał jeden fragment i tam właśnie przeczytał o tym, że dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. I po prostu do niego tak dotarło, to w jednym momencie wystarczyła sekunda i on już zrozumiał, o co chodzi, prawda? Więc myślę, że to jest ważne, żeby to żywe słowo dzieci też znały.
Jeśli można, Pani jeszcze słowo komentarza, bo bardzo mnie Pani Ania zainspirowała. Muszę się przyznać, że ja czasem staję bezradna wobec pytań. Jeżeli dziecko jest jakby już od tych najmłodszych lat oswajane z Biblią, a jest, to jest wiek, kiedy dzieci są bardzo bystre, chłonne, zapamiętują wszelkie szczegóły, to potem wiercenie mnie dziury w brzuchu o włosy Samsona, czy jaką miały długość, albo o jakieś imiona, które ja gdzieś tam już wrzuciłam z pamięci, prowokuje mnie, przyznam, jako mamę, do czytania ponownie, po raz drugi, trzeci i czwarty, niektórych fragmentów, na przykład Starego Testamentu, żeby potem móc o tym z dzieckiem porozmawiać. I powiem szczerze, edukacja idzie z dołu do góry w tym momencie, bo dziecko przyjmuje to wszystko z takim zafascynowaniem i radością, cały ten świat biblijny, a ja muszę pokornie za tym dzieckiem dreptać i uczyć się jakby tej Biblii od nowa, żeby móc odpowiedzieć na pytania. Poza tym niektóre fragmenty Starego Testamentu są no na tyle trudne dla dziecka, że żeby jakoś zinterpretować, to nie zawsze wystarczy posłuchać kazania niedzielnego kapłana, który to świetnie zrobi, ale potem jakby mamy inny temat i kazanie na inny temat, to potem rodzice w domu muszą
sięgnąć
miłosierdzie Boże na podstawie potopu wyjaśnić dziecku, na czym ono polega, bo to są już pytania tego rodzaju, więc to jest wspaniała przygoda. Myślę, że Pan Bóg nas tutaj, rodziców, z uśmiechem troszeczkę jakby dowcip taki zrobił nam w ten sposób, bo musimy się edukować biblijnie właśnie przez pytania własnych dzieci.
A dzieci właśnie doskonale pozwalają rozwijać rodzicom swoją wiedzę i każą
dokładnie
nawet
tak
szukać
jest.
W różnych źródłach. Szczególnie tutaj przychodzi z pomocą prasa katolicka, i literatura katolicka właśnie prób odpowiedzi na zadawane przez dzieci często proste pytania, a nieraz jakże te odpowiedzi muszą być...
Stajemy bezradni, prawda, jeżeli nie jesteśmy jakby ugruntowani tutaj mocno
i dostosowane do wieku dziecka, ponieważ nie tylko z ubranek dziecko wyrasta, ale również z przyswajania pewnych treści. W odpowiednim wieku, odpowiednim językiem należy do dziecka mówić. Kiedy i jak? Pani Anna.
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba być cały czas ze swoim dzieckiem i wtedy też jakby ma się większe rozeznanie, na jakim etapie jest moje dziecko. Bo często takie przynależenie tego, że na przykład trzylatki to w ten sposób rozmawiają, pięciolatki to w ten sposób, to nie zawsze pasuje konkretnie do naszego dziecka, bo każde dziecko ma troszeczkę swój rytm i swój sposób rozwijania się też, jeśli chodzi o język. Dlatego myślę, że przede wszystkim jeśli się jest z dzieckiem cały czas, już takim maluszkiem, już taki mały niemowlę, jeśli mama, tata się przy nim modlą, jeśli mu czytają, jeśli mu śpiewają, to ono jakby już wzrasta w tej atmosferze i w tym, że właśnie na przykład przed zaśnięciem mama zawsze mu śpiewa, czy mama mu czyta. I później jest po prostu to łatwiej. Wiadomo, że takie dziecko, kiedy ma roczek, kiedy ma dwa latka, to ono wytrzyma tam kilka sekund u mamy na kolankach i bardziej się zainteresuje obrazkiem, ale już, że go przyzwyczajamy do książki, do tego, że właśnie książkę można otworzyć, że tam...
Czyli książka musi być obecna.
Obecna od samego
mimo
początku,
wszystko. Mimo, że dziecko potrafi ją nieraz gdzieś tam poszarpać, pomazać. Każda
oczywiście.
Książka...
Oczywiście trzeba uczyć dzieci szacunku do książki, ale myślę, że takie małe dziecko, jeśli kupimy taką książkę dostosowaną do niego, czyli dla takiego maluszka z twardymi kartkami, żeby ono za bardzo nie mogło za szybko jej zniszczyć. Potem troszeczkę już takie książki dla starszego dziecka, to ono będzie się powoli wdrażało do tego. Ale musi ono się tego nauczyć od rodziców, bo samo nie będzie brało książki i nie będzie do niej zaglądało. A tak sama ta więź, ono już będzie chciało zaglądać chociażby dlatego, bo jest wtedy przyjemnie, bo mama bierze na kolana, bo tato wtedy przytuli i to już sama ten fakt jest dla dziecka przyjemny. I wtedy, kiedy dodatkowo bierzemy książkę, to ono się wiąże to z czymś przyjemnym i wówczas również czytanie książek będzie mu się kojarzyło z czymś przyjemnym i powinno to potem przejść już samodzielne czytanie, prawda? Jeśli już takie dziecko starsze, 8-9 lat, kiedy ono już się nauczy dobrze czytać, to zazwyczaj to przychodzi już, że ono samo czyta i na przykład mamusi, opowiem ci, co tam się zdarzyło, prawda? Więc tutaj dodatkowo wzbogaca się już ten język dziecka, prawda? Bo ono przeczyta i potem stara się jeszcze to opowiedzieć mamie i tacie. I to też jest ważne, żeby rodzice wtedy jakby nie zaniedbywali tego. Dobrze, to przeczytasz mi to, opowiesz mi to później, prawda? Żeby znaleźć ten czas dla dziecka i go wysłuchać i też zobaczyć, co dziecko zrozumiało z tej książki. Bo to, że co tam jest napisane, to jest jedno, a co dziecko jest w stanie w tej chwili zrozumieć, to jest druga rzecz, prawda? Czyli ciągle wsłuchiwanie się w dziecko i wsłuchiwanie się w to, co ono wynosi z tych lektur.
Czyli namawiamy nie tylko do słuchania radia, ale również do słuchania własnych pociech i własnych dzieci, co one mają rodzicom do powiedzenia. Zapewne Państwo zainspirowani rozmową z naszymi gośćmi. Przypomnę, że są z nami pani Małgorzata Nawrocka, autorka bajek i publikacji dziecięcych, mama trójki dzieci oraz pani Anna Wiśniewska, psycholog, również mama trójki dzieci. Zainspirowani tą rozmową będziecie poszukiwali, mimo przedświątecznych zakupów, upominków i tak dalej, będziecie poszukiwali mądrej, roztropnej, rozsądnej lektury dla własnych dzieci czy też wnucząt. Zachęcam do korzystania z oferty Fundacji Nasza Przyszłość, czy w miesięczniku Rodzina Radia Maria, czy też w naszym dzienniku, czy też w internecie można tę ofertę znaleźć, skorzystać z bogatej oferty lektur dla dzieci www.fnp.pl, skrót od Fundacji Nasza Przyszłość, to jest adres internetowy i sklepik internetowy również oraz adres, którym możemy wysłać i zamówić tę ofertę, to Fundacja Nasza Przyszłość, ulica Klasztorna 78 400 Szczecinek. Tam też można zapoznać się z ofertą Fundacji Nasza Przyszłość, z publikacjami przeznaczonymi dla naszych najmłodszych. Tam też znajdziecie Państwo Biblię, Pismo Święte, przystosowane do odbioru przez dzieci i zredagowane przez księdza biskupa Antoniego Długosza, który systematycznie gości również na naszej antenie i w telewizji Trwam. A my powróćmy do naszych rozmów, powróćmy do próby poszukiwania odpowiedzi, dlaczego należy dzieciom czytać. Czytać należy dzieciom nie tylko Pismo Święte i nie tylko należy dzieciom czytać, ale również i umiejętnie dzieci słuchać.
Tak, to słuchanie to jest też wyzwanie, bo rodzice są zabiegani. Im więcej dzieci, jakby tych obowiązków jeszcze więcej, ale i przy jednym się ich dużo zdarza. Natomiast ja myślę, że to jest też taka lekcja pokory, bo czasem od tych naszych dzieci mówiących, pytających, dzielących się tym, co w nich, możemy się bardzo dużo nauczyć. Poza tym, no, ja mam takie doświadczenie, że wiele lektur dziecięcych, przy których siadamy wspólnie, poza Biblią, co już ustaliliśmy, podstawową lekturą, wiele z tych lektur również inspiruje dorosłych. Wydaje mi się, że dobra książka dla dzieci to jest właśnie taka książka, która ponad głowami dzieci nauczy wiele również dorosłych. I ten czas spędzony wspólnie, o czym pani Ania tak ładnie mówiła na lekturze, ten czas przytulenia, bliskości, po prostu czas, bo jego jakość to jest już śmietanka na tym torcie. Ale są domy, w których potrzebny jest po prostu czas. To jest żebranie o czas. Mamo, chwilę dla mnie. Ty gdzieś biegniesz, coś robisz. Tato, chwilę dla mnie, zostań ze mną, zatrzymaj się, nie pędź. Usiądź. Nie mówię już o luksusie, kiedy weź na kolana, przytul, włączmy piękną lampę, opowiedz mi własnymi słowami baśnie dzieciństwa albo przeczytaj mi coś nowego. To jest już sytuacja naprawdę idealna i do tego dążymy. Natomiast z wielu to, co chciałabym jeszcze dodać, to właśnie z wielu książek dziecięcych, z dobrze napisanych książek dziecięcych, dorosły może się bardzo dużo nauczyć, więc może pozbądźmy się takiego lęku przed tym, o, no dobrze, no już usiądę, już poczytam z tobą. Bo może się okazać, droga mamo i drogi tato, że ten czas na wspólnej lekturze, na przykład Andersena, czy opowieści wigilijnej Dickensa, jesteśmy w scenografii bożonarodzeniowej i to każdemu chyba te książki, czy dziewczynka z zapałkami, to wszystko jakby samo stoi u naszych drzwi. Z tych książek, droga mamo, drogi tato, może się wiele nauczysz. Może się okazać, że to będzie czas rekolekcji, nie tylko zabawy z dzieckiem, ale jednocześnie dla ciebie powrotu do takiego dziecięcego, mądrego świata wartościowania. To, o czym mówiliśmy sobie już troszkę, świat baśni, książek dla dzieci jest często czarno-biały. Może my dorośli powinniśmy nieco właśnie w taki bardziej radykalny, czarno-biały sposób spojrzeć na pewne rzeczy, które mamy już za sobą, na te, które są przed nami. Dobra książka dla dzieci może być zatem świetną lekturą dla dorosłego i ten czas może być podwójnie korzystny. I ze względów rodzinnych, i właśnie takich nawet edukacyjnych dla mnie samego, dorosłego.
Czyli bajki potrafią inspirować, edukować nie tylko najmłodszych, ale również i rodziców. Pozwalają rodzicom na powrót do lat swojego dzieciństwa, do wspomnień i potrafią uczyć też, a przede wszystkim budować te więzi, których tak nie widać gołym okiem, a do których później dzieci w chwilach próby, w chwilach trudu na pewno powrócą po to, by od czegoś się w życiu odbić, aby...
I tęsknią, bo to jest ten świat niezbędny, prawda, to pani Ania wiele mogłaby powiedzieć na ten temat, do rozwoju dziecka, to poczucie ciepła, bezpieczeństwa, atencji, obecności rodzica, no bez tego prawidłowego rozwoju nie ma.
Więc jaką rolę, pani Anno, odgrywa bajka w życiu dziecka? Wiemy, jaką w życiu dorosłych, a u dziecka?
Ja myślę, że tak. Właśnie oprócz tych opowieści biblijnych, które są niezbędne, bajka jest też dziecku potrzebna. I tutaj też bym podzieliła to na takie dwie różne bajki. To znaczy, te bajki czytane, kiedy dziecku czytamy o różnych bohaterach, z którym dziecko może się identyfikować, gdzie ono może wejść w ten świat baśniowy, świat księżniczek, świat też marzeń, to dziewczynki, chłopcy myślą o tym właśnie, o tych bohaterach, gdzie jest właśnie, tak jak tutaj pani Małgosia powiedziała, ten świat taki czarno-biały, czyli wiadomo, kto jest dobry, wiadomo, kto jest zły i wiadomo, że na końcu dobro zwycięża i to też jest dla dziecka bardzo ważne. Dzieci bardzo nie lubią bajek, gdzie na końcu nie ma tak naprawdę dobrego zakończenia. Czyli to dobro musi zawsze zwyciężyć, bo to rodzi nadzieję dla dziecka, że właśnie te trudne sytuacje, które jego spotykają i które wbrew pozorom w dzieciństwie jest naprawdę bardzo dużo. dużo. Bo czasem rodzice myślą, że ach, dzieci to mają taki idealny czas, że jeszcze takie maluchy, które nie chodzą do szkoły, no cóż one tam bawią się.
Błogostan i świat.
Błogostan i w ogóle sami chcielibyśmy do tego wrócić. A tak naprawdę, jakbyśmy sobie tak pomyśleli, jak wygląda ten świat dziecka? Dziecka, które jest tak naprawdę uzależnione od rodziców, które ufa tym rodzicom bezgranicznie, a jednocześnie widzi, że ten świat wokół nie jest taki przyjazny, jakby można sądzić, prawda? Przede wszystkim jest dla niego nieznany, niezrozumiały. Dzieci często nie rozumieją tego, co się dzieje, a jeszcze gdzie, nie daj Boże, usłyszą gdzieś tam w wiadomościach, co tam się dzieje na tym świecie, to sami rodzice nie zdają sprawy, co w tych głowach się dzieje, jaki ten świat jest straszny, skoro takie straszne rzeczy się dzieją i ludzie ludziom robią takie straszne rzeczy, prawda?
Czyli bajka potrafi dać nadzieję.
Dać nadzieję, oczywiście, i uporządkować, że mimo, że się zdarzy coś trudnego, coś ciężkiego, że na przykład się skaleczysz, uderzysz, prawda, że jest z tego wyjście, damy sobie z tym radę, czyli też takie poczucie bezpieczeństwa dla dziecka, prawda, i też taką świadomość, że z każdego problemu, z każdej trudności można wyjść i można znaleźć wyjście dobre, prawda, i to jest też bardzo wartościowe, że towarzyszy mi w tym mama czy tato. To jest bardzo ważne, bo oczywiście może też poczytać dziecku ktoś inny, prawda? Ale jeśli czyta mama lub tato, czyli ktoś, od kogo kochamy, przy kim czujemy się bezpiecznie, to wtedy wejście w ten świat trudny, w ten świat nieznajomy jest łatwiejsze, bo jest przy mnie właśnie ten przyjaciel, ta osoba kochana.
Wiemy, czym jest bajka, jaką rolę odgrywa w życiu dziecka, a jakie cechy powinna mieć dobra bajka, pani Małgorzato? Po czym wiele razy już mówiliśmy podczas naszych spotkań, ale przypomnijmy sobie, jakie są cechy, po czym w księgarni rodzic, biorąc do ręki książkę, wie, że to jest książka dla jego dziecka.
Tak, spotykamy się z książką najpierw jako obrazem, prawda? Mamy okładkę, najpierw kartkujemy, szukamy ilustracji. Więc ja może zacznę od bezpiecznej ilustracji, bo to jest to, co nas wita, prawda, w księgarni czy na półce w bibliotece. Ilustracje moim zdaniem powinny być bardzo piękne, ponieważ dziecko to nie jest gapa, która jakby da się nabrać i naciągnąć na każdą kreskę i na każdy kolor. Moim zdaniem powinny być to ilustracje o bardzo zrównoważonej kolorystyce, chociaż nie znaczy nudnej, nie chcę przez to powiedzieć, więc kolory wszystkie tęczy, ale bez agresji. Tak, bez agresji, bez kumulacji jakichś takich ostrych kolorów, które po prostu zniszczą obraz natychmiast, kiedy tylko na niego spojrzymy.
Dzieci podświadomie nawet wybierają pastele.
Właśnie, taka kraina łagodności, prawda? Trochę nam się z tym właśnie taka książka kojarzy, chociaż to nie znaczy, że ja bardzo lubię, kiedy przyznam, no, mam możliwość wyboru na przykład ilustratora swojej książki, to ja staram się spojrzeć na tę ilustrację okiem dziecka i ja wybieram bardzo intensywne kolory również, bo wydaje mi się, że to jest taki świat bogaty, ale też zależy od gatunku literackiego. Jeżeli jest to subtelna baśń Andersena, to może pastele. Jeżeli jest to wesoła historia szkolna, współczesna, to czemu nie? Mogą być to mocniejsze kolory, ale od tego są też osoby realizujące jakby tę książkę od strony plastycznej, graficznej, żeby to zaplanować. Więc ilustracja piękna eliminuje, jako mama również kupująca książki, eliminuje książki, które mają moim zdaniem szatę graficzną nieartystyczną, czyli zakładam, że książka powinna również edukować do dobrego smaku, do jakby takiej kultury obcowania z obrazem, więc ten obraz powinien być odpowiedniej jakości.
Szata graficzna nieartystyczna.
Nieartystyczna, może znaczy? Się zdarzyć. Wyobrażam sobie tutaj od razu kiepski komiks z bohaterami typu kreskówki dla dzieci, bardzo kiepski kolor i gatunek papieru.
Czyli od razu widać.
Tak, od razu widać. Widać i też moim zdaniem od razu widać intencje autora, który to opublikował, który to napisał, który to zilustrował, który to wydał. No, podkreślam, może nie traktujmy dziecko, może mocno wyrażę się, jak głupca. To nie jest głupiec tam
czyli
po drugiej stronie.
Czyli są autorzy, którzy mają intencje, aby dziecko nie uwrażliwiać na zła, ale wręcz na dobro, ale wręcz przeciwnie, przyzwyczajać do
agresji,
do zła.
Jest wielu takich autorów, o tym to pewnie sobie zaraz jeszcze porozmawiamy. Natomiast ojciec zadał pytanie jeszcze, jak tę dobrą książkę rozpoznać, to może jeszcze właśnie chciałabym powiedzieć tyle, że poza tą szatą graficzną, która powinna być artystyczna, piękna, na najwyższym poziomie, na ile to jest tylko możliwe, na ile jesteśmy w stanie to zaproponować, należy również, jako kupujący, kochający dziecko, dorosły, zwrócić uwagę na treść. Proszę przeczytać sobie w środku, na 5, 17, 32 stronie, jakiś fragment. Zobaczyć, jakim językiem napisana jest ta książka. Czy jest to język, którym ja, jako mama, tata, dziadek, przyjaciel tego dziecka, rozmawiam z nim? Czy nie jest to język agresji? Czy nie jest to język prostacki? Niestety takich publikacji też jest trochę na rynku i ja się zawsze rumienię. Myślę sobie, kto to wydał, kto śmiał tak potraktować dziecko, kto śmiał takim językiem do niego mówić. Przecież to dziecko od pierwszych swoich lektur kształtuje swoją wrażliwość językową. Jeżeli spotykamy potem w dorosłym życiu kulturalnego dorosłego, to znaczy, że jest to człowiek, który ma na koncie 10 lub 100 świetnych książek. Jeżeli mówi pięknym językiem, to znaczy, że ma 1000 lub ileś tysięcy pięknych książek, które przeczytał. Więc dziecko to nie jest taki stworek, któremu można jakby wszystko podrzucić, ładnie opakować, niech się naje, tylko trzeba wybierać najlepsze rzeczy. Dzieci są tego warte. Wyrosną z nich potem wspaniali ludzie, jeżeli zaproponujemy im dobrą książkę. Więc również ta treść jest bardzo istotna i język, czy jest odpowiedni. No, cena zawsze też gra rolę, zdaję sobie z tego sprawę, ale wiem, że na przykład w wydawnictwach katolickich, księgarniach katolickich, no bardzo zwracamy uwagę na to, wiem też jako autor, zawsze się zastanawiamy, co zrobić, żeby ta książka była najtańsza. Ma być piękna, ma być świetnie zilustrowana, no mam ja zrobić tak, mam zrobić wszystko, żeby była jak najlepiej napisana, no jednocześnie myślimy o tym, jaka powinna być cena, żeby ta książka mogła trafić do dziecka. Zawsze wyjściem jest też biblioteka parafialna czy publiczna. Tam są półki z dobrymi książkami, pięknie ilustrowanymi. Jeżeli nie możemy nabyć takiej książki, możemy ją wypożyczyć. Dawajmy najlepsze rzeczy dzieciom.
Zresztą bajka nie musi być zawsze przeczytana, może być opowiedziana. Najpierw
Oczywiście.
Przeczytana przez rodziców, tak. A następnie opowiedziana swoim najmniejszym, najmłodszym pociechom. Jak pani Anno widzi ten problem, jako psycholog również i mama zarazem?
Ja myślę, że to właśnie bardzo ważny tutaj moment o tej opowiadaniu bajek, bo to jest właśnie ta druga strona, czyli czytamy dzieciom bajki, przyzwyczajamy je do książki, chcemy je rozkochać w czytaniu książek, ale inną stroną jest właśnie opowiadanie. Kiedy opowiadamy dziecku bajkę, kiedy siadamy na brzegu jego łóżka, kiedy ono już zasypie i opowiadamy mu historię, zbliżoną do tego, co dziecko na przykład przeżyło tego dnia. My znamy swoje dziecko, wiemy na przykład, że przytrafiło mu się coś smutnego, że czegoś się tam przestraszył. I teraz staramy się opowiedzieć mu podobną historię, zmieniając troszeczkę bohatera, troszeczkę dając mu inne imię. I jak ten bohater sobie w tej sytuacji poradził? Może się też zdarzyć tak, że na przykład planujemy, że wiemy, że dziecko nasze będzie musiało, czeka go coś trudnego, w najbliższym czasie na przykład, że będzie musiało pójść do szpitala, czy jakieś inne, pobranie krwi, prawda? To są rzeczy, które dzieci się bardzo boją. Możemy też właśnie w ten sposób zredukować troszeczkę ten lęk dziecka. Właśnie przez opowiadanie, jak to było na przykład, jak jakiś chłopczyk też musiał iść do szpitala, coś tam musiał mieć jakiś zabieg i jak on sobie z tym poradził, jak sobie poradził z tym lękiem, jak to się wszystko zakończyło. To też daje dziecku takie poczucie, że to nie tylko ja miałam taką trudną sytuację, ale jest jeszcze ktoś, kto też taką sytuację miał i sobie z tym poradził i wszystko się dobrze skończyło. I to jest właśnie taki moment, kiedy my musimy po prostu dziecku opowiedzieć, bo my znamy to dziecko, wiemy, co je czeka, wiemy, co do niego trafi, prawda? Też możemy właśnie to imię, czyli na przykład kiedy, no nie wiem, dziewczynka ma na imię Anetka, to nazwiemy tą dziewczynkę Anię, prawda, żeby to było zbliżone imię imienia dziecka, ale nie to samo, czyli dziecko czuje się bezpiecznie, bo to nie jest o mnie, ale tak naprawdę ono widzi, że to jest właśnie taka bardzo mu bliska osoba, postać, która sobie z tą sytuacją poradziła, więc ja na pewno też sobie poradzę i to naprawdę bardzo dziecku pomaga. I myślę, że każdy rodzic, jeśli zacznie opowiadać swoim dzieciom, to zobaczy, jak chętnie dzieci potem będą błagały, żeby znowu była historia właśnie o tej dziewczynce czy o tym chłopczyku.
Gdzie imię nieraz może i rodzicom umknęło już z pamięci.
Właśnie. Często to jest też taka sytuacja, że dzieci, szczególnie mniejsze, często chcą, żeby opowiedzieć znowu tą samą bajkę. To jest też właśnie taki moment, kiedy dziecko, rodzice już znudzeni, już nie pamiętają, co tam było po kolei, prawda? A dziecko bardzo dobrze pamięta i rodzicowi jeszcze przypomni, co tam się zdarzyło dalej, ale to właśnie daje poczucie takiego bezpieczeństwa i takiej stałości, że teraz jest kolejny wieczór i mama opowiada mi tą samą bajkę, więc wszystko jest dobrze.
Czyli bardzo ważny element. Dziecko nie jest wyzbyte z lęku, z obaw, ze strachu, a narracja, opowiadanie, obecność rodziców pozwalają ten lęk w dziecku przezwyciężyć.
Tak, pani jeszcze Małgorzata. Jeśli można na temat opowiadania, tak, będę ten wątek kontynuować. U mnie w domu akurat sprawdzają się też historie autentyczne. Dzieci bardzo często proszą nas o opowiadanie sytuacji z naszego dzieciństwa. No, mam czasami dylemat, czy udać, że to się naprawdę zdarzyło, czy nie, więc po chrześcijańsku opowiadam prawdę, po czym mówię, słuchaj, a teraz opowiem Ci historię, co się na przykład mogło jeszcze wydarzyć, żeby to miało ten charakter terapeutyczny, o którym mówiła Pani Ania. Natomiast wiem, że kochają nasze dzieci nasze historie z dzieciństwa. Nie mogą na przykład zrozumieć, dlaczego ja mam mniej historii o tym, jak psociłam od mojego męża, bo on ma więcej historii o tym, jak psocił. Więc odkrycie czy przypomnienie sobie jeszcze jakiejś historii, której nie było, jak ja psociłam, to jest wielkie odkrycie, to jest naprawdę wielkie wydarzenie i to jest wtedy radość. Ach, tego jeszcze nie opowiadałaś, więc ty też na przykład zrobiłaś to i to. I dziecko wtedy czuje się, tak jak pani Ania też mówiła, no jakby bezpieczne w tym świecie. To nie jest tak, że mamusia to jest ta pani, która zawsze wszystko wie, jest taka idealna, że aż nie można jej nigdy dogonić i to jest problem, jakby powód frustracji dla dziecka,
że ta mama... okazuje się, że pewne błędy zdarzają się nie tylko najmłodszym dzieciom, ale również i rodzicom.
Albo z kolei historie, które były jakąś radością naszego dzieciństwa i opowiadaniem dzielimy się z dziećmi. Ostatnio, jeżeli mogę tak króciutko, była na przykład historia przy stole taka, że moja córeczka usłyszała opowiadaną przez moją mamę, czyli swoją babcię historię o tym, jak mamusia była mała, czyli jak ja byłam mała i zrobiłam coś dobrego. I babcia naprawdę z takim wzruszeniem opowiadała historię o tym, jak mnie się udało kiedyś zrobić coś dobrego. Akurat było to komentarzem do bardzo dobrej rzeczy, którą zrobiła moja córeczka. I patrzyłam na dziecko siedzące obok mnie, które najpierw słuchało tej historii, a potem przytuliło się do mnie z taką radością i wdzięcznością, bo się nagle okazało, że jak mamusia była mała, to była bardzo podobna do tej małej córeczki, która tutaj obok niej teraz siedzi, kiedy ta dziewczynka jest mała i też ma już pewne ważne decyzje życiowe do podjęcia, bo to, czy się bawić z odepchniętą koleżanką, odepchniętą przez grupę, to jest ważna decyzja. Bo będę wyśmiany, jak się z nią pobawię, a z drugiej strony należy się pobawić, bo ona nie może być sama. I to odkrycie, że mamusia tak zrobiła, kiedy była dzieckiem, a wczoraj ja zrobiłam to samo, to jest bardzo jednoczące. To jest wielka przygoda i dla mamy, która odkrywa małą dziewczynkę w swoim własnym dziecku i dla dziewczynki, która odkrywa mamusię w sobie samej. To są przygody no, naprawdę wielkiego kalibru, chociaż tak naprawdę na małą domową skalę.
Czyli odpowiadając sobie na pytanie, dlaczego należy czytać dzieciom, dlaczego należy dzieciom opowiadać bajki, już wiemy, że bajki uczą nie tylko, mają tę funkcję terapeutyczną, przezwyciężają w dziecku lęk, wyzbywają z tego świata lęku, ale również mają funkcję edukacyjną, dydaktyczną, uczą podstawowych zachowań społecznych, co też jest i realizacją przykazania miłości. Pani Anno, jak to jest właśnie z zachowaniem społecznym dzieci, z ich socjalizacją?
Tak, tutaj jest też ważny właśnie ten dobór bajek, tego, jaką bajkę wybieramy, bo w zależności od tego, jaka jest bajka, różne podstawy moralne często autor miał i różnych cech społecznych uczy. Także tutaj myślę, że to jest bardzo ważne, żeby rodzice wcześniej przeczytali taką książkę, którą będą czytać dziecku, żeby właśnie te wartości, które przez tą książkę chcą przekazać dziecku i jak dziecko w danej sytuacji powinno się zachować, czy jak powinno postąpić dobrze, żeby to było zgodne z ich wartościami, z wartościami, jakie wyznają rodzice. Bo niewątpliwie właśnie bajka uczy tego, jak się dzieci zachowują. Właśnie tak jak tutaj pani Małgosia podała ten przykład, kiedy dziewczynka, która była odrzucona przez grupę i inne dziecko się nią zainteresowało i bawiło, prawda? Są też książki, które nie uczą do końca dobrych rzeczy, prawda? Więc jakby tutaj trzeba to rozeznać i też ważna jest wtedy znowu rozmowa, żeby dobrze z dzieckiem przegadać, że tak powiem, tą historię, żeby ono zrozumiało, o co w tej historii tak naprawdę chodzi, co tam się wydarzyło i jak można to przełożyć na naszą historię. Może nam wtedy dziecko powie, a wiesz, mamusia, a u mnie w przedszkolu, czy u mnie w szkole też jest taki chłopiec. I może to będzie taka podstawa do właśnie rozmowy. Bo tak jak już mówiłam, dzieci często to nie jest tak, że przychodzą ze szkoły czy z przedszkola i zaczynają wszystko opowiadać. Są dzieci, które dopiero po jakimś czasie coś tam opowiedzą, prawda? A tak im się coś z czymś to skojarzy i dowiemy się czegoś nowego o naszym dziecku i może czasem nasze dziecko nas po prostu zaskoczy, że ono jest właśnie takie mądre, czy jest takie dobre, że tak pięknie postąpiło i może byśmy się tego nigdy nie dowiedzieli, gdyby właśnie nie było takiej okazji.
Bajki i opowiadania pozwalają znaleźć dzieciom pytanie, dlaczego należy być dobrym i jak należy być dobrym?
Tak. Bardzo mądrą rzecz, myślę, ojciec tutaj powiedział, bo my rodzice staramy się wychowywać dziecko, prawda, w pewnych wartościach. Na ile nasze świadectwo życia jakby wspiera te słowa, tym lepiej. Natomiast myślę, że bajka jest taką doskonałą pomocą dydaktyczną dla nas. Nam się czasem może czegoś nie udać pokazać jednoznacznie czy czytelnie, mimo najlepszych chęci. Bajka jedna, druga, piąta, najlepiej mistrzów, najlepiej ta dobrze napisana naprawdę, pomoże nam, po prostu pomoże nam pokazać prawdę. Myślę, że to jest bardzo ważne.
Pani Anno, z jakimi problemami przychodzą do poradni, do psychologa rodzice i na jakie problemy bajki potrafią zaradzić?
Już tutaj troszeczkę już powiedzieliśmy właśnie o tym lęku. Bardzo często rodzice, którzy przychodzą, mają tego świadomość, że właśnie za mało spędzają czasu z dziećmi i za mało takiego czasu właśnie dobrego jakościowo, czyli takiego czasu, kiedy ten czas jest cały poświęcony dziecku, bo czasem rodzicom się wydaje, że no przecież jestem z nim pół dnia w domu, to ja jestem z dzieckiem, ale w tym czasie mama gotuje obiad, sprząta, tata coś tam robi, jeszcze pracuje, czy przy komputerze i to tak naprawdę nie jest czas spędzony do końca z dzieckiem. A kiedy czytamy książkę, czy opowiadamy mu coś, to wtedy dziecko wie, że ja jestem ważny, bo teraz jest ten czas, kiedy mama jest tylko ze mną i nie robi niczego więcej. I wtedy dziecko też się czuje ważne. To jest, myślę, bardzo tutaj mocny taki moment, bo często dzieci, które mają jakieś takie poważne problemy w zachowaniu czy w szkole, one często mówią to, że one nie są pewne, czy mama, czy są naprawdę takie ważne dla mamy i taty. Czyli to poczucie własnej wartości jest u nich słabe. A na czym się buduje to poczucie własnej wartości? U dziecka ono nie jest samo z siebie, dziecko się z nim nie rodzi, że od razu jest i już, tylko ono się buduje właśnie na tej relacji z rodzicem, czyli tej osoby najważniejszej dla dziecka, prawda? Czyli wtedy, jeśli dziecko czuje się kochane, tak bezgranicznie, bezinteresownie, za nic, za to, że jest moim dzieckiem, prawda? A jednocześnie czuje pewne granice, które rodzic mu wyznacza, po to, żeby ono mogło wzrastać. I jeśli jest dodatkowo ten czas poświęcany dziecku jako osobie, to jest ten moment właśnie, że dziecko wie, ja jestem ważny, bo mamusia jest dorosła, tatusi są już duzi, mają tyle zajęć, a mimo to odkładają wszystko, bo teraz jest czas dla mnie, prawda? I jeszcze jeśli na przykład się czasem zdarzy, że jest jakiś telefon, odbierałem, mówię, przepraszam, ale ja teraz modlimy się, czy rozmawiam z dzieckiem, to wtedy ono już w ogóle się poczuje, że mama powiedziała, że nie może teraz z kimś było ze mną, czyli ja jestem naprawdę ważny, prawda? I to jest zawsze to też rodzicom, którzy przychodzą z różnymi problemami, często o tym mówię i okazuje się, że ten moment właśnie w tych rodzinach szwankuje. Ja bym chciała tu jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo czasem jest tak, że no nie udało się coś w rodzinie i na przykład mama wychowuje sama dziecko, też tak się zdarza, czy no po prostu jest rodzina rozbita, czy jakaś inna sytuacja. Ważne jest, żeby wtedy też z dzieckiem rozmawiać, żeby jemu tłumaczyć, dlaczego, co się wydarzyło na miarę dziecka. Nie chodzi o to, żeby tłumaczyć jakieś takie wątki, które nie są dla niego, ale żeby jemu też było łatwiej zrozumieć, ale też zrozumieć, jak powinno być, prawda? Żeby ten model jednak takiej rodziny prawdziwej, tej takiej modelowej, że tak powiem, żeby był przekazany. I to też może zrobić właśnie bajka czy opowiadanie. I tu też stanięcie takie w prawdzie. Widzisz, mamusia się starała, staraliśmy się, nie udało nam się, ale to nie znaczy, że tobie na przykład może się nie udać. I opisujemy inną rodzinę, na przykład w bajce, jak to jest tam. Myślę, że dziecko wtedy też się będzie czuło kochane i będzie się czuło w prawdzie, bo jeśli ono widzi, że nie jest w moim domu tak, jak w innych domach, prawda, a mamusia mu tam ciągle coś go oszukuje, a wiesz, coś tam, albo jeszcze nie daj Boże, coś tam mówi na tatę, prawda, bo to jego wina, albo coś takiego, dziecko to wyczuwa. Czasem rodzice mówią, ono się nigdy nie pyta, ono na pewno nie wie, nie rozumie. To nie jest prawda, dziecko przecież wie i widzi. Dlatego myślę, że tutaj zdobycie się na taką rozmowę jest bardzo trudne dla rodzica.
I bardziej
ale też
czuje. Dziecko jest jakby nadwrażliwe, jeżeli chodzi o sferę niewerbalną przekazywania tak. uczuć, emocji.
Jest bardzo ważny, Aniu, tak, ten wątek stanięcia w prawdzie, myślę, ten, który właśnie pani Ania podjęła, bo czasami spotykamy się z reakcją dorosłego. Życie to nie bajka. Jak podrośniesz, to zobaczysz. A właśnie życie to bajka, tylko nie w sensie takim cukiereczka, prawda, tylko w sensie, tak, dokładnie, bo bajki tak naprawdę są symboliczną próbą pokazania i nazwania świata, jak on naprawdę wygląda. Nazywa się to bajka, my mamy, prawda, synonimy, tak jak przed chwilą użyłam go właśnie w takim znaczeniu, natomiast bajka czy baśń, to jest gatunek literacki, który bardzo bliski przysłowia, mądrości ludowej. Przecież w tych baśniach naszych, czy ludowych, czy klasyków, czy współczesnych, dobrze napisanych, zawarta jest cała życiowa mądrość, cała życiowa mądrość pokoleń, wiele prawd biblijnych. Bajka to wszystko w sobie zawiera, więc zawiera również prawdę o życiu. Co z tego, że tam występują zwierzęta? Ale lis to jest synonim chytrości, a zajączek to ma na ogół lękliwe serce, a sroczka to jest cwaniara i złodziejka. I możemy o tym świecie prawdziwym opowiedzieć właśnie językiem symbolicznym, rozwijając jednocześnie właśnie takie też symboliczne myślenie u dziecka, co jest ważne. Bo człowiek dorosły, kulturalny, wykształcony, z klasą, powinien umieć rozumieć symbole, rozróżniać je, mieć pewien poziom abstrakcyjnego myślenia. Bajka tego uczy. Jeżeli wychowamy dziecko przed telewizorem i na kreskówkach, to ta wyobraźnia symboliczna, cała ta wrażliwość wewnętrzna, która za tym idzie, pewien intelektualny poziom tej wrażliwości, po prostu nie zaistnieje. Dziecko nie dostanie tej szansy rozwoju dla siebie.
To znaczy, kreskówki są czymś złym?
Zależy, co w nich pokazujemy. Nie mam nic przeciwko rysunkom, bo przecież książki też są ilustrowane. Natomiast chciałam powiedzieć przez to, że jeżeli zatrzymamy się na poziomie obrazu gotowego, który świat pokaże, zilustruje, a jeszcze zilustruje nieprawdziwie, komentuję tylko te kreskówki, wszyscy od razu mamy przed oczyma, prawda, produkcje japońskie i nie będę już wchodziła w szczegóły. Jeżeli tylko jakby taką karmą wykarmimy młodego człowieka, to on będzie ten obraz prawdziwości świata miał bardzo zniekształcony. Prawda jest bardziej skomplikowana, prawda to jest również uczucie, subtelność, własny pomysł, jak świat powinien wyglądać, bez gotowych recept. Czytając, szukamy sami, wyobrażamy sobie sami. Nasi bohaterowie naprawdę mają prawo wyglądać tak, jak my ich sobie wyobrazimy, a nie tak, jak ich ktoś narysuje i tylko tak, tylko tak.
I jak budować tę prawdę w opowiadaniu, pani Anno?
Myślę, że to jest trudne pytanie, ale nie jestem autorem bajek, ale mając tutaj na myśli opowiadania właśnie te, które sami dzieciom opowiadamy, to tą prawdę, którą my żyjemy. Myślę, że to jest takie najważniejsze, bo wtedy ten przekaz jest prawdziwy. Dzieci są bardzo wyczulone na takie dysonanse, kiedy mama mówi coś innego, a jest kimś innym, czy robi coś innego. Czyli tutaj musi być nasza prawda, czyli to, w co my wierzymy. To nie znaczy, że mamy przekazywać siebie jako właśnie te ideały, że jesteśmy idealni i nam się wszystko zawsze udaje, ale pewien taki model, do którego dążymy, że my też właśnie idziemy, że my też jesteśmy w drodze jako rodzice, że też się tego uczymy i to chcemy w rodzinie podtrzymywać, prawda? Czyli tu myślę, że przede wszystkim mówimy, opowiadamy dzieciom o tym, czym sami żyjemy, bo jeśli my tym żyjemy, to też nasze dzieci jakby potroszę, prawda? Bo one też słuchają tego, co się w domu dzieje, widzą, że coś tam na przykład między rodzicami jest nie tak, czy że się pokłócili, czy że mama jest zdenerwowana. Ważne jest, żeby dziecko miało jasność, co się dzieje. Czyli na przykład, jeśli jestem zdenerwowana, bo coś tam mnie spotkało w pracy, czy gdzieś tam, to mówię dziecku, że wiesz, to jestem zdenerwowana, ale nie z twojego powodu, prawda? Żeby dziecko wiedziało, bo dzieci najczęściej myślą sobie, o, mama jest zdenerwowana, więc ja pewnie coś nabroiłem, prawda? Więc jakby, żeby dziecko miało jasność, że mama też ma prawo się zdenerwować, też ma na przykład prawo poprosić o 5 minut spokoju i ciszy, prawda? Ale że właśnie to wszystko jest jasność dla dziecka, z czym to jest związane. Jeśli natomiast mama się zdenerwuje z powodu dziecka, to też, żeby dziecko miało tą świadomość, że mama też może się zdenerwować, prawda? Też może się coś tam wydarzyć. I wtedy myślę też taki ważny moment też przepraszania dziecka, jeśli coś tam było nie tak, prawda?
No właśnie, przeproszenie dziecka, czy jest to dydaktyczne, czy niedydaktyczne?
Ja myślę, że jak najbardziej dydaktyczne i potrzebne, dlatego, że no, jeśli nie będziemy dziecka przepraszać, czyli będziemy żyć w takim kłamstwie, bo to nie jest prawda, że nam się wszystko udaje, prawda? Jeśli nie przepraszam, to znaczy, że jestem idealny. Dziecko się uczy też wtedy tego, że jeśli ono coś zbroi, to lepiej to zataić, gdzieś tam uciec, zmienić temat. Prawda? Dokładnie. I ja myślę, że to wcale nie jakoś nie rozbija autorytetu rodzica, a wręcz przeciwnie, że rodzic potrafi się przyznać, jeśli coś tam wydarzyło się nie tak, prawda?
No więc jak przeprosić dziecko i kiedy?
Ja myślę, że dobrym momentem, jeśli coś zdarzyło się w tym momencie, jest jakaś nagła akcja i ja się zreflektowałam, że coś jest nie tak, no od razu, przepraszam cię, wiesz, mama się zdenerwowała, nie powinnam tak zareagować. I to wystarczy. I naprawdę dziecko to przyjmie. Natomiast dobrym momentem jest też taka modlitwa wieczorna, kiedy rodzice razem z dziećmi klękają i dzieci wtedy też się uczą takiego rachunku sumienia już, czyli patrzy na ten mój dzień, jaki on był, co się w nim wydarzyło. I jeśli mama mówi, że no, Panie Boże, przepraszam Cię, że coś tam się wydarzyło, że trochę dzisiaj byłam zdenerwowana, nakrzyczałam na dzieci. Dzieci momentalnie starają się poszukać, Panie Boże, przepraszam Cię, bo ja też byłem chyba trochę niegrzeczny, prawda? Czyli uczymy dziecko tego, że ono też stara się poprawić siebie i swoje zachowanie. A jeśli my będziemy w takiej iluzji prowadzili dziecko, to ono też nie będzie patrzyło na to, albo będzie się bało. Czyli to jest też ten moment miłosierdzia Bożego, że my możemy Panu Bogu powiedzieć, jeśli coś się zdarzyło i nam wybaczy. I to samo dotyczy mamy i taty, czyli my jesteśmy obrazem Pana Boga też dla dzieci. Czyli ja mogę mamie powiedzieć, że coś tam zrobiłem nie tak, bo wiem, że mama mi wybaczy, że mnie przytuli i że wszystko będzie w porządku, że nie będzie dramatu, prawda?
A więc właśnie Pani zauważyła bardzo ważną kwestię i ważną sprawę. Rodzice są często obrazem Pana Boga, najwyższym, największym autorytetem, największym zaufaniem dzieci obdarzają swoich rodziców. Dzieci potrafią się posprzeczać, a może nawet i gdzieś pobić w piaskownicy, jeżeli ktoś zakwestionuje autorytet rodziców. I teraz jak ten autorytet budować prawdziwie? Czy bajki w tym pomagają? Czy rozmowa, opowiadanie w tym pomaga?
Oczywiście, bo autorytet buduje się też właśnie na takiej bliskości z dzieckiem i na tym, że ktoś kiedyś powiedział tak mądrze, że kiedy dziecko się rodzi, to niemalże od tego samego momentu próbuje zacząć rządzić w domu. A rodzice są tymi, którzy nie powinni mu na to pozwolić. Jeśli dziecko czuje, że kto tutaj jakby jest tym, kto ustala zasady i pilnuje tych zasad, prawda, w takiej atmosferze miłości, bo to nie chodzi o to, żeby to było jak w wojsku, ale jeśli tak jest i jeśli dziecko wie, że ono musi się podporządkować tym zasadom i wie, że spotkają pewnego konsekwencje, czyli ma te granice wyznaczone, i wtedy ono może iść do przodu, bo inaczej to się wszystko rozlewa i tak naprawdę to dziecko nie wie, w którą stronę ma iść. I na tym, czyli na miłości i na tym, że stawiamy dziecku granice, dzięki którym dziecko może się rozwijać i iść do przodu. Na tym budujemy autorytet.
Pani Małgorzata.
Dla mnie jest też ważne takie zaakceptowanie tego, kiedy ja przed samą sobą muszę powiedzieć, nie jesteś doskonała. Co nie zwalnia Ciebie z obowiązku próbowania ciągłego na nowo. I czasem rzeczywiście dzieci pytają: mamo, dlaczego? To jak ty tak mogłaś zrobić? I wtedy no, pierwszy odruch jest taki: jakim prawem dziecko o to pyta? Ja przecież ja mogę, ja jestem duża, mnie wolno. A potem zaraz refleksja: wcale ci nie wolno, jesteś duża, a jednocześnie przyznaj się. To jest piękny temat, bo mamy taką sobie pokusę, żeby wyrastać ponad dziecko, nie dlatego, że no, jakby z woli Bożej jesteśmy opiekunami i mamy być obrazem Boga dla tego dziecka, ale właśnie dlatego, że jesteśmy więksi, więc mamy rację. A ten świat dziecka jest o wiele bardziej skomplikowany. I mnie, powiem szczerze, takie lekcje pokory bardzo dobrze robią, kiedy muszę przed własnym dzieckiem jakby w pokorze stanąć. Nie zawsze mnie się udaje od razu przeprosić, czasem dojrzewam. Myślę sobie, z jakiej racji, no może zareagowałam za mocno, ale z jakiej racji mam przeprosić, kiedy no słuszny był problem taki, powinna zostać ukarana. I dojrzewam czasem parę godzin do tego, żeby podejść, czy tak jak pani Ania właśnie mówi na wieczornej modlitwie, publicznie się przyznać do błędu. I widzę, że to niejednokrotnie, na szczęście, to jest bardzo mądry plan Boży, odnosi lepszy skutek wychowawczy niż ta nienaganność mamusi, która zawsze wszystko wie. Właśnie te porażki, bo dziecko też przechodzi przez życie mając sukcesy i porażki. Często tych porażek bywa nawet więcej, są takie dni, prawda? I to właśnie, że mamie też się nie udało, może powodować, że dziecko od razu jakby przenosi to na swój świat i myśli: mamie się nie udało, a i tak wszystko skończyło się dobrze. Tak jak w bajce, prawda? Bohaterowie mieli dużo różnych dziwnych, smutnych przygód, ale i tak im się udało. Ostatecznie dobro zwyciężyło, zły został pokonany, jutro będzie nowy, piękny dzień, wejdziemy w niego razem.
A wracając jeszcze do prawdy, do szczerości i do roli ojca. Dziecko poznaje i przychodzi na świat poprzez matkę. Mama jest najbliższa dziecku, ale pojawia się tutaj też rola ojca. Dziecko uczy się modlitwy, uczy się zwracać do Pana Boga słowami Ojcze nasz, widzi swojego tatusia, który jest dla niego ojcem. Jak panie postrzegają rolę ojca właśnie w życiu dziecka i w tym, jaką ojciec powinien spełniać rolę, przybliżając świat wartości piękna swoim dzieciom?
Myślę, że to jest bardzo szeroki temat. Na temat ojcostwa pewnie można by wiele, wiele mówić. Jest to też taki ważny temat z tego powodu, że wszyscy widzimy taki wszechobecny kryzys ojcostwa. Czyli, że ten ojciec tak troszeczkę zszedł z tej pozycji, na której powinien być. I często chciano nam wmówić, że tak jak rola matki jest niezbędna w wychowaniu dziecka, no bo matka musi je urodzić, potem karmić, więc nikt jej nie może zastąpić, jest potrzebna też ze względów emocjonalnych, to tak mówiono nam, że dla ojca nie ma takich zadań, których on by, ktoś by nie musiał go zastąpić, prawda? Natomiast uważam, że dla dziecka ojciec jest po prostu niezbędny, chociażby z tego powodu mówimy Ojcze nasz, więc jaki ten ojciec? Jeśli tego ojca w życiu dziecka nie ma, to znaczy, że Pan Bóg też jest nieobecny, że go tak naprawdę nie ma, więc nie trzeba się nim przejmować. Jeśli ojciec jest srogi, karcący, nigdy nie przytuli, tylko krzyczy gdzieś tam, nie zrozumie, więc taki jest też Pan Bóg. On tylko czyha na to, żebyśmy coś tam zrobili złego i jak zrobimy, to nas skaże, prawda? Czyli rola ojca w wychowaniu dziecka jest naprawdę nie do przecenienia i to też wielkie zadanie tak naprawdę dla tych ojców. I myślę, że też takie, mimo tego, że aby mieli tą świadomość, że są tym wzorem ojca, Pana Boga dla swoich dzieci, żeby zdjąć niż taki lęk, bo Pan Bóg jest przy nich, jeśli oni będą pozwalali się Panu Bogu prowadzić, że Pan Bóg ich też będzie prowadził. Tutaj mi się nasuwa taki przykład dotyczący traumatycznych przeżyć w dzieciństwie. Jeśli popatrzeć na historię Pana Jezusa, to tak naprawdę dlaczego On nie był chory psychicznie? Przecież miał tyle straszliwych zdarzeń. Urodził się w stajence, potem musieli gdzieś tam uciekać, prawda? Same jakieś tragiczne sprawy. Pełno dzieci wymordowano, kiedy on był malutki, prawda? Potem musieli wracać gdzieś tam przez tą pustynię. Same traumatyczne sytuacje, a jednak wszystko było dobrze, prawda? ta rodzina trwała, święty Józef był, chociaż nie był ojcem, prawda, jednak został opiekunem Pana Jezusa i tą rolę spełnił doskonale tutaj na ziemi. Także ja myślę, że też zdjąć taki lęk z rodziców, że jeśli zrobię coś złego, to już będzie strasznie. Nie, to nieprawda, to nie będzie strasznie. Jeśli spotka dziecko coś złego, to też z takich sytuacji można wyjść, jeśli tylko będziemy wiedzieli, że jesteśmy prowadzeni też przez Pana Boga.
Czyli doskonałą terapią w tym momencie jest właśnie modlitwa. Powracając do rodziny z Nazaretu, to modlitwa kształtowała kondycję Syna Bożego, samego Jezusa, postawa opiekuna świętego Józefa i troska Najświętszej Maryi Panny, która powiedziała nawet tę tajemnicę, rozważamy również modląc się różańcem, przypominamy sobie piątą tajemnicę radosną, kiedy Maryja mówi, z bólem serca i z trwogą szukaliśmy Ciebie.
Kiedy ojciec to mówi, to przypominają się takie sceny z mojej rodziny, to z każdej, każdy ma takie doświadczenia, ale ja naprawdę ze wzruszeniem zawsze słyszę, na przykład kiedy mój mąż pyta, to może poczytamy i może pojawiają się tutaj jakieś ulubione tytuły książek i naprawdę entuzjazm jest ogólny, kiedy tata zasiada i czyta. I nawet ja jestem gotowa rzucić wtedy wszystko i rozłożyć się na dywanie po prostu, podeprzeć jak mała dziewczynka pod brodę i słuchać jak on czyta. Moje dzieci również, bo właśnie tata dał ten czas, tata się zajął, tata rzucił wszystko, swoje śrubokręty, telefony, teczkę, usiadł i czyta. I właśnie książka, dobra lektura, myślę, że w ogóle cudownie byłoby, gdyby ojcowie zechcieli czytać Biblię swoim dzieciom. Kiedy mama te treści religijne przemyca, czyta, pielęgnuje, to bardzo dobrze. Ale kiedy robi to tata, to ojciec z racji swojego również powołania dobrze wie, że echo tego jest jeszcze szersze, jeszcze głębsze. Wtedy realizuje się jakby w naszej rodzinie, w naszym domu konkretnie to wezwanie Ojcze Nasz. Ojciec jest na swoim miejscu, prowadzi rodzinę do dobrego, dając jakby to, co ma najlepszego, czyli czas i serce w tym momencie.
Czyli czytanie opowiadań, bajek, czy nawet Pisma Świętego nie jest rzeczą niemęską, wręcz przeciwnie. Buduje autorytet mężczyzny, ojca w rodzinie i budzi zaufanie nie tylko do taty, ale do naszego Ojca Niebieskiego.
No ja mam takie osobiste doświadczenie, myślę, że w wielu domach, pewnie w domu Pani Ani również, to właśnie w ten sposób wygląda.
Pani Anno.
No tak, oczywiście.
I jak to wygląda w domu, ale nie tylko. Pani ma też bogate doświadczenie z racji, no bycie psychologiem to jest zarówno i powołanie też, pomocy właśnie od tej strony tym, którzy z różnymi kłopotami przychodzą do poradni.
Ja myślę, że jeśli w rodzinie ojciec jest na takiej silnej pozycji, jest, tak jak ja to mówię, na tym tronie i służy człowiekowi, służy swoim dzieciom i w taki sposób pojmuje swoją władzę w domu, to wtedy te problemy naprawdę dają się rozwiązać w domu. Ojciec wtedy jest na tej pozycji właściwej. Także ja myślę, że jak obserwuję dzieci, które przychodzą do mnie, to znaczna część po prostu jest taki, gdzie nie ma tego taty, gdzie ten tata nie spełnia tej roli takiej, jakiej powinien być, gdzie trochę mama wchodzi na rolę ojca, czyli tej głowy rodziny i wtedy wszystko w tej rodzinie jest nie tak, jak powinno być, wszystkie te role się mieszają. Także ja myślę, że naprawdę ta rola ojca jest tutaj kluczowa. Jeśli ojciec będzie też tym strażnikiem wiary w rodzinie, to wszystko będzie w tej rodzinie dobrze.
Dlaczego należy czytać? O tym rozmawiamy dzisiaj w studio Radia Maryja i w studio telewizji Trwam z naszymi gośćmi. Są nimi pani Anna Wiśniewska, psycholog oraz mama trójki dzieci, jak również pani Małgorzata Nawrocka, autorka bajek, publicystka i publikacji dziecięcych, również mama trójki dzieci. Dlaczego należy czytać, jakie książki i co należy czytać, jaką rolę odgrywają bajki i nie tylko bajki, również Pismo Święte i postawa rodziców w życiu dziecka. O tym wszystkim dzisiaj rozmawiamy. Mówiliśmy o literaturze dziecięcej, o roli, jaką odgrywa, ale też mówiliśmy o elementach dobrej literatury dziecięcej. Mówiliśmy o obrazie, o okładce, o ilustracjach, ale czy tylko to wpływa na jakość dobrej książki dla dziecka? Pani Małgorzato.
Oczywiście nie. Za okładką, ilustracją idzie treść. I to jest ten już dosłowny, konkretny przekaz, który potem zaproponujemy naszemu dziecku. Króciutko, jaka ta treść moim zdaniem powinna być? Po pierwsze, powinny być w takiej dobrej książce dla dzieci zawarte pewne prawdy. Nie żarty na temat życia, nie kłamstwa na temat życia, ale prawdy. One oczywiście mogą mieć swój fikcyjny świat, świat wyobraźni, ale to musi być książka edukacyjna. To znaczy nazywać białe białym, jak już powiedzieliśmy dzisiaj, czarne czarnym. Musi być to książka z jednoznacznym, jasnym finałem. Dziecko po lekturze, na co pani Ania również zwracała uwagę, nie może mieć wątpliwości, to zaraz tak naprawdę to było dobre, czy to było dobre. Musi być wiadomo.
No ale tutaj wejdę pani w słowo, ponieważ zaraz niektórzy dorośli zarzucą nam sprawę, że życie wcale nie jest tak kontrastowe, dwubiegunowe, czarne i białe. Ono jest wymieszane czarno-białe. Dlaczego wobec tego dziecku musimy przedstawiać świat jako świat spolaryzowany na ludzi jednoznacznie dobrych i jednoznacznie złych, na świat dobrych spraw i złych, białych i czarnych charakterów?
Ta polaryzacja to jest drugie dno każdej książki, natomiast pierwsze to jest jakby opowiedzenie pewnej historii. Więc ta czarno-białość nie wynika z tego, że są tam bohaterowie albo idealni, albo straszący dziecko, tylko opowiadamy pewną historię życia, pewną scenę z życia tych bohaterów. Książki bardzo wartościowe, to są często książki, że znowu wspomnę naszego mistrza Dickensa, jego opowieść wigilijną, to są często książki opisujące historię pewnej ewolucji bohatera. Dzieci to bardzo lubią. To nie musi być zaraz grzeczna świnka i bardzo niegrzeczny wilk, prawda? To może być bohater właśnie typu Ebenezera z opowieści wigilijnej i typ bohatera nawracającego się. To, że bohater ma problem z własną duszą, ma pytania, na które jest na początku mu bardzo trudno odpowiedzieć, dopiero jakby cała historia to jest czas rozważania, jak dojść do tych właściwych odpowiedzi życiowych, to są książki świetne. Zatem ta czarno-białość, tak jak powiedziałam, to jest jakby drugie dno. To jest ta polaryzacja, to jest jakby efekt intelektualnego spotkania z książką, z pewną historią. Oczywiście w bajkach dla małych dzieci na ogół ci bohaterowie są tacy od początku, ale nieco starsze dzieci na pewno nie będą miały nic przeciwko temu, kiedy losy bohaterów zaplączemy nieco.
I świat
po to,
akcji się
dokładnie, i symbolika zrobi się nieco bardziej taka nasycona już. Ten świat akcji taki przez to i dynamiki dostaje, i rozmachu takiego, powiedziałabym. Ale finał, to jest moim zdaniem bardzo ważne, powinien być jednoznaczny, nawet w historiach, które pozostawią nieco niedopowiedzeń, bo też nie chodzi o to, żeby taką patologię literacką uprawiać i powiedzieć: dziecko, jest tak, a ja ci teraz pokażę, jak do tego doszło. Musi, i dobra książka ma tę sferę również, musi pozostać wiele niedomówień, które życie potem jakby nam rozwiąże, tylko że czytelnik dobrej książki powinien wiedzieć, w którą stronę w życiu się rozejrzeć, żeby odpowiedzi na pytania, które zostały postawione w książce, a nie jakby no, nie urzeczywistniły się w losach bohaterów, żeby odpowiedzi na te pytania znaleźć we własnym życiu. Książka pytań powinna stawiać bardzo dużo. Uważam, że po lekturze dobrej książki i dziecko, i dorosły, my powinniśmy być po prostu mądrzejsi.
Dużo pytań dobra lektura dla dzieci powinna zadawać, a odpowiedzi? Kto powinien udzielać ich?
Odpowiedzi, a to jest bardzo ciekawe pytanie, to ojciec zadał. Uważam, że możliwości jest bardzo wiele. Jeżeli autor czuje się kompetentny i jeżeli tak pięknie jakby stworzy ten świat fabularny, że jest w stanie w sposób wspaniały i efektowny odpowiedzieć na wszystkie pytania, niech to zrobi. Jeżeli są pytania, z którymi jakby nie poradzi sobie sam, bo jakby no, ich charakter jest tak nośny, wielki, silny, że życie jest potrzebne czasem, całe długie życie, żeby odpowiedzieć sobie na pewne pytania, to niech przynajmniej pokaże dziecku światło. Powie: zobacz, idź w tę stronę, a mądrą odpowiedź znajdziesz być może, jak będziesz miał 83 lata, obyś zdążył. A może rodzic, który, kolejna możliwość, który tę książkę z dzieckiem przeczyta, usiądzie potem i zapyta, co zrobiłbyś w tej sytuacji, bo wiesz, ja na przykład zrobiłbym to. I książka staje się w tym momencie świetnym tematem w ogóle do dyskusji rodzinnej. Im lepsza książka, tym więcej możliwości, tak bym powiedziała.
Pani Anno, czy rzeczywiście dziecko odbiera tak jednoznacznie świat, kiedy świat spolaryzowany? Czy to dorośli tylko próbują dzieci oszukać, czy też dorośli może zapomnieli, jak odbierali świat, kiedy byli maluczkimi na tym świecie?
Ja myślę, że tak jak tu pani Małgosia powiedziała, że ta polaryzacja jest czymś, do czego dążymy. Czyli my nie możemy powiedzieć dziecku, że dziecko chce wiedzieć, czy jestem dobry, czy zły, czy mam iść zrobić coś dobrego, czy złego. Nie czegoś szarego, nie wiadomo jakiego. Jeśli to zrobisz, no to może nie będzie dobrze, może nie źle, no nie tak nie wiadomo, prawda? Dziecko chce robić dobrze. W związku z tym ta polaryzacja jest ważna, żeby później dziecko miało tą umiejętność rozróżniania dobra od zła. I tu tak mi przychodzi na myśl scena sądu ostatecznego, kiedy jedni idą na prawo, drudzy na lewo, nie ma na środku, prawda? Więc jakby nasze błędy i potykanie się jest wpisane w nasze człowieczeństwo, ale dążymy do dobrego. No chyba, że ktoś chce akurat do złego.
Abyś był zimny albo gorący.
Oczywiście. I myślę, że to jest stan, do którego dążymy. Oczywiście, że w życiu jest tak, że to się ze sobą miesza, ale jakby nasz cel jest jasny cały czas. Tu mi się to też kojarzy z takim pojęciem tożsamości, czyli kim ja jestem, prawda? Dziecko też szuka swojej tożsamości. To jest też, myślę, taki problem naszej młodzieży dzisiaj, czy też dorosłych, którzy tak naprawdę nie wiedzą, kim są. Dziecko chce wiedzieć, kim jest, ale buduje tą tożsamość też na tym, kim chce być, czyli do czego dąży, prawda? I to jest, myślę, że takie ważne, że chce być tym dobrym człowiekiem, chce być dobrym bohaterem, prawda? Tak jak w tych bajkach, a nie takim jakimś. W dziecku nie ma tego w ogóle, tak jak my dorośli czasem już tak po prostu kurz nas pokrył i sobie myślimy, no nie
tak.
Jestem aż taki zły, prawda? No nie zabijam, nie kradnę, nie jest ze mną tak źle, prawda? Dziecko tak nie ma. Dziecko chce być dobre, po prostu chce robić dobrze. A jeśli zrobi coś złego, jest mu wstyd, jest mu przykro. Także myślę, że tego moglibyśmy się od dzieci na pewno nauczyć.
Czyli dzieci potrafią jednak uczyć mimo wszystko dorosłych, mimo że rodzice wkładają dużo trudu, energii, by dziecko nauczyć być dobrym, a okazuje się, że również jest i reakcja w drugą stronę.
Tak, dzieci uczą nas wielu rzeczy, bardzo wielu rzeczy. Ja myślę, że...
Na przykład.
Ja to tak prywatnie właśnie rozumiem.
Mama.
Czego uczą dzieci dobrze? Dzieci nauczyły mnie patrzenia z zachwytem na świat codzienny. No bo niby to jest normalne, że mamy wokół siebie piękną przyrodę, moc zwierząt, stworzenia Boże zaskakujące gdzieś tam z głębi oceanów i te z kosmosu, jakby cała ta rzeczywistość kosmiczna, prawda? I dorosły o tym wie i tak sobie nad tym przechodzi do porządku dziennego, a zachwyt dziecka nad robaczkiem znalezionym w ogrodzie, czy taka fascynacja jakimś nowym zjawiskiem, przed którym ono staje z szeroko otwartymi oczami, jest bardzo świeża. Uważam i mnie zawsze bardzo cieszy, kiedy potrafię w taki sam sposób spojrzeć na tego robaczka, czy na to zjawisko, bo myślę, że jakby wtedy dotykam trochę nieba i tej fascynacji, z jaką Pan Bóg świat stwarzał. A z drugiej strony też dzieci, tak jak próbowałam dzisiaj też już powiedzieć, nauczyły mnie, oby skutecznie, pokory w pewnych sytuacjach i tego, że trzeba naprawdę czasem usiąść na podłodze obok dziecka i popatrzeć na świat z tego pół metra wysokości, żeby świat zrozumieć i że trzeba klęknąć przed dzieckiem, zawiązując mu buty i wtedy się więcej ze świata rozumie. Pamiętam, ktoś zadał mi kiedyś pytanie, jak to możliwe, że piszesz książki dla dzieci, kiedy ty masz czas, troje dzieci, dom? I zaczęłam, i mam takie chwile buntu, myślę sobie, jak to możliwe, nie mam czasu, tutaj jest książka taka, realizacja taka, pomysł taki, jakieś zamówienie, ja nie mam czasu pisać. I za chwilę refleksja, chwileczkę, ale po co pisać, kiedy jakby nie byłoby dla kogo i po co? Jeżeli nie byłoby czasu, żeby klęknąć przed dzieckiem i zawiązać mu buty, to wszystkie swoje książki mogę równie dobrze po prostu wyrzucić do kosza, bo one będą o niczym. Będą o czymś dopiero wtedy, kiedy ja najpierw klęknę i po raz 50 zawiążę te rozwiązujące się buty Magdzie i to nagle się okaże jakby realium życia, czymś bardzo ważnym i istotnym. Czyli pokora wobec świata, zachwyt światem, powiedziałam, że to rzeczy bardzo ważne. I na koniec jedna refleksja, czego jeszcze nauczyły? Kochać. Kochać. Ja miałam wiele złudzeń, widzę, na temat miłości, dopóki nie urodziłam własnych dzieci. I nie zobaczyłam, jak można być wiernym w miłości, jak można tęsknić. do dorosłego, czyli do drugiej osoby, jak można całym sercem wyrazić miłość, rysując to serce na papierze i to już jest cała gotowa laurka, którą ci przynoszę. Jak można naprawdę jakby marzyć o miłości, wyobrażając sobie, że mama to jest taka niezwykła osoba. Cały ten zachwyt miłością również to zawdzięczam dzieciom.
Obyście byli jak dzieci, bo tylko one osiągną Królestwo Niebieskie, Pani Anno.
Ja myślę, że to, co ostatnio tak doświadczyłam w związku z moją córką Agatką, która ma 5 lat, to taki radykalizm ewangeliczny. Ponieważ jak ja jej opowiadam o różnych historiach z Panem Jezusem i chcę jej przekazać, dlaczego ja tego Pana Jezusa kocham, prawda? To trzeba się wtedy też zastanowić, dlaczego ten Pan Jezus jest dla mnie ważny, bo dzieci to pytają, dzieci chcą mieć sens we wszystkim, prawda? Jeśli mówimy, że Pana Jezusa kochamy, bo dlatego idziemy do kościółka, no to dlaczego ty, mamusiu, tego Pana Jezusa kochasz, prawda? I kiedy rozmawialiśmy właśnie o tym, że należy się dzielić, że są dzieci, które są biedne, tu też wokół widzimy coraz więcej tej biedy i dzieci też to widzą, spostrzegają. I kiedy ona jakby zrozumiała tą prawdę, że inne dzieci mają, nie mają tak dobrze jak ona, że można się czymś podzielić i wtedy tak naprawdę, kiedy się dzielimy, to ta miłość się mnoży, natychmiast wpadła na pomysł w związku z tym, że ona odda jakiejś biednej dziewczynce swoją najlepszą lalkę, którą mamusia jej kupiła. Więc we mnie taki bunt, córeczko, no twoja najpiękniejsza lalka, mama ci specjalnie kupiła, a ty chcesz ją oddać. Ale za chwilę mówię, no moment, no to jest jej ukochana lalka, a ona chce ją oddać. No, nie mogę jej powiedzieć w tym momencie, że nie, wtedy będę zaprzeczeniem tego, czego ją uczyłam, prawda?
Dzieci potrafią uczyć, dzieci potrafią spojrzeć na świat, nawet potrafią nauczyć radykalizmu ewangelicznego. Potrafią uczyć rodziców, a my przez dzisiejszy program szukaliśmy odpowiedzi, dlaczego należy dzieciom czytać. I myślę, że tę odpowiedź znaleźliśmy.
Próbowaliśmy
znaleźć. Czy znaleźliśmy już, niech to ocenią nasi widzowie i słuchacze. Bardzo dziękuję Panią za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę, ekipie realizującej program, za przygotowanie tego naszego dzisiejszego spotkania. Widzom i słuchaczom raz jeszcze życzymy owocnego przeżywania czasu Bożego Narodzenia i odnajdywania Bożego Dzieciątka w naszym codziennym życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Żegnam się z Państwem. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Pani Anna Wiśniewska, psycholog i mama trójki dzieci, oraz Pani Małgorzata Nawrocka, autorka bajek i publikacji dziecięcych i również mama trójki dzieci.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże.